Słusznie się stracha. Tylko srogie ramię waszego męża umiało ich powstrzymać.
Że też chcieli tak wyjść?
Biskup zaciął się. Mówił, że chrześcijańskiego pogrzebu być nie może, gdy poganie są w grodzie. Groził, że klątwę rzuci. Jakoś ujednano z bójów, że wyszli, ale strasznie są rozeźleni.
I co? Pewne, że przy nas staną?
Pewne, pani. No ale sam miał wątpliwości. Odwiedziny odbyły się w południe. Arnulf szedł przez obóz jomsborski w pełnej zbroi, z ogromnym hełmem niemieckim w płaszczu na ramionach. Nagi miecz żłobił w ziemi długie rysy, na piersi błyskał mu sztylet o złocistej rękojeści. Jomsborczycy leżeli tu i tam przed szałasami, mruczeli pod nosem pieśni, jedli i pili, ledwo rzucali nań wzrokiem w pogardliwej obojętności. Ketil przyjął gościa nachmurzony i niechętny. Siedzieli naprzeciw siebie, milczeli, mierzyli się chłodnym spojrzeniem, za którym się czaiła, niby za gęstwą puszczy, podstępna, zatajona czujność. Nie odwiedza się siedliska wikingów bez celu. Przy pochlebne powitania Arnulfa, chcącego poznać walecznego jarla normańskiej drużyny, o której czynach tak głośno na lądzie i na morzu, nie uśpiły gotowości Ketila. On również jest rad z zetknięcia się z mężnym rycerzem niemieckim, który jest wielkim panem w swoim kraju. Siedzieli, lśniący, groźni, w dusznym upale południa. Przemykające się przez gałęzie dębu ruchliwe plamy słońca padały na ich zbroje. Ketil wspierał się oburącz na rękojeści miecza. Arnulf wiedział, że ta pozornie senna i leniwa gromada dookoła na pierwszy okrzyk wodza, gotowa się poderwać i uderzyć, na kogo ten im każe. Opodal przy strumieniu dwaj wojownicy czyścili swe zbroje. Raz w raz łyskały one odbitymi promieniami słońca. Stłumiony zgiełk unosił się nad obozowiskiem. W tym gwarnym wypoczynku brzmiał odgłos groźny i bezwzględny. Arnulf wsłuchiwał się weń i myślał, jak bardzo jest cenny ten sprzymierzeniec, którego ma oto zjednać dla księżnej. Ketil miał twarz szeroką, skupioną, z sinawą szramą od ucha poprzez policzek do nosa. Nabył ją walcząc z Norwegami u skalistego Bornholmu. Łodzie wsparte wtedy o siebie burtami kiwały się pod długą falą zimnego morza. Od wschodu biły w niebo słupy ognia. Na szczepionych łodziach wszystko się gotowało w bezładnej, gorączkowej walce. Rum bitwy mieszał się z przestraszonym krzykiem mew, wirujących w płochliwej chmurze nad kotłowiskiem ludzkich ciał. Plusk padającego trupa zwabił je, zniżyły się, szukając żeru. Głośne okrzyki znów odegnały w górę. Słońce wychyliło się z zaciemniających wód i pierwszy promień, przebiegłszy ukosem nieboskłon, rozświecił błysk miecza spadającego na Ketila. Jarl padł, ciemieniem uderzając o burtę, z twarzą zwróconą ku rozjaśnionemu niebu, buchając strugą krwi. Lecz walka już się skończyła. Ciała Norwegów zasłały dno łodzi. Ketila odwieźli towarzysze do swej nadmorskiej twierdzy. Gdy rana się goiła, wiking rozdzierał ją, rozdrapywał, by wszystkim wrogom świadczyła o jego męstwie. Odtąd zwano go Ketilem Sinogębym. Tużą czaszkę, znak wodza, trzymał między stopami. Arnulf opuścił na nią oczy, podniósł je, wbił w nieruchome spojrzenie wikinga i rzekł nagle: dziwi mnie, żeście zgodzili się przenieść tu z wygodnego grodu. Ale Ketil zrobił szeroki ruch ręką. Wikingom najlepiej pod niebem, rzekł, choć fala krwi napłynęła mu do twarzy, a blizna zsiniała. Ungar to sprawił, szepnął Arnulf od niechcenia. Niech baczy, by miecz wikiński nie rozwalił mu czaszki. Owa, niedbale powiedział Arnulf, ludźmi Bolka jesteście, a on obroni biskupa. Ketil się zerwał, złapał rękojeść miecza. Nachylił się ku Arnulfowi, krzyknął. Przyszliście mnie lżyć, panie?